Wreszcie otrzymałem jakąś sensowną informację. Ktoś, kto w czasie trzaskających mrozów chodzi bez ciepłego okrycia czy czapki, wyróżnia się jak fioletowa żyrafa na promenadzie. Nie trudno będzie takich znaleźć. Byłem całkowicie pewien, że chodzi tu o moich kanibali. Ci zwykli nie odznaczali się specjalną tolerancją na zimno. Sprawdziłem to osobiście. Czterech z nich skłoniłem do zeznań, polewając wodą na mrozie. Sinieli i umierali z wychłodzenia jak zwykli ludzie. Ziewnąłem i przytuliwszy się do dziewczyny, zasnąłem smacznie, czując woń bzu i świeżo umytych włosów. Po śniadaniu rozdzieliłem robotę. Wokół unosił się jeszcze zapach dziwnej, upichconej przez najmłodszego stopniem i wiekiem Timę potrawy. Składała się z amerykańskich konserw mięsnych, wymieszanych z jajkami w proszku. Nie powiem, żeby było co chwalić, ale przynajmniej pozwalała nasycić głód. Zagryźliśmy cienkimi jak papier, oszczędnie krojonymi kromkami chleba. Łyknęliśmy wódki, odrobinę na rozgrzewkę. Pospiesznie upichcona breja nie wymagała długiego podgrzewania, więc kuchenka nie zdążyła podnieść temperatury w mieszkaniu. Było -5 stopni Celsjusza. Wewnątrz. Na umieszczonym za oknem termometrze słupek rtęci spadł poniżej 27. Pietka, szoruj do biblioteki i archiwum, zarządziłem. Dalej będziesz sprawdzał gazety i kroniki, może natrafisz na przypadki rytualnego kanibalizmu w Leningradzie. Drozd jęknął boleśnie, wyrzucając wyraźnie widoczny w powietrzu obłoczek pary. Miał już serdecznie dość grzebania w papierach. Zajmował się tym od kilku tygodni, jak dotąd bez rezultatu. Tima, spojrzałem na krótko ostrzyżonego chłopaka. Odbierzesz nasze racje żywnościowe. Przy okazji weźmiesz te zaległe od niej, bo masz je przy sobie, prawda? Spytałem, zwracając się do dziewuchy. Potwierdziła skinieniem głowy. Nie byłem zdziwiony. W Leningradzie ludzie nigdy i pod żadnym pozorem nie rozstawali się z kartkami żywnościowymi. Zgubić je oznaczało umrzeć. Dasz mu swoje kartki, poleciłem. U niego będą bezpieczniejsze. Pokiwała posłusznie głową, cały czas wpatrując się tęsknym wzrokiem w owinięty w papier kawałek razowca. I żadnego żarcia do obiadu. Jak się pochorujesz, zawiesiłem złowrogo głos. Zerknęła na mnie z przestrachem, przytaknęła gorliwie. Potem jeszcze raz opowiesz Timie o tych ludojadach. Tak jak mnie wczoraj, tylko ze szczegółami. Dobrze, odparła cicho. W ogromnych, zdawało się zajmujących większość trójkątnej kociej twarzy oczach dziewczyny, po raz pierwszy dojrzałem przebłysk nadziei. Saszka pójdzie ze mną. Musimy przesłuchać pewną wielbicielkę gulaszu z ludziny. Zakończyłem. Nie było pytań, więc rozeszliśmy się do pracy. Maszerowaliśmy wraz z Riuminem energicznym krokiem, starając się do minimum ograniczyć przebywanie na mrozie. Do sztabu mieliśmy jakieś 3 kilometry. Musieliśmy ustalić personalia tajemniczej Wiery, pogadać z kimś z NKWD. Chciałem, żeby to oni aresztowali kobietę. Na tym etapie wolałem się nie demaskować. Z drugiej strony, jako major GRU, na pewno otrzymałbym do dyspozycji wóz z kierowcą. Rozmyślałem o tym całą drogę, oddychając przez zasłonięty szalikiem nos. Niewiele to pomagało. I tak mroźne powietrze paliło żywym ogniem śluzówkę. Machnąwszy dokumentami przed oczami znajomego wartownika, weszliśmy do westybulu, starannie otrzepując śnieg z butów. Siedząca za kontuarem kobieta w zarzuconej na mundur pelisie obojętnie uniosła głowę. Słucham, poruczniku. Jestem umówiony z generałem Manuilskim, powiedziałem. Przerzuciła kilka kartek, pokręciła głową. Nie mam was w wykazie wizyt na dzisiaj. Napiszcie, towarzyszu, raport do swojego bezpośredniego przełożonego. On proszę zadzwonić do generała. Przerwałem szorstko. Poczerwieniała ze złości. Nie przywykła, by ustawiał ją byle poruczniczyna, ale powstrzymała cisnące się na usta słowa. Manuilski stał na czele referatu personalnego. Zajmował się aktami oficerów. Był szychą. Prawdopodobieństwo, że będzie chciał gadać z nikomu nieznanym porucznikiem, było niewielkie. Jednak konsekwencje pomyłki mogły okazać się poważne. Istniały dużo gorsze przydziały niż praca w sztabie, więc panienka ostatecznie podniosła słuchawkę. Nie bałem się o wynik telefonicznej konsultacji. Generał został poinformowany, że prędzej czy później złożę mu wizytę. Drugie piętro, pokój 312. Poinformowała po chwili dużo pokorniejszym tonem. Machnięciem ręki nakazałem Riuminowi pozostać na parterze. Sam popędziłem w górę po schodach. Tchu, zabrakło mi już na pierwszym piętrze. Resztę drogi przebyłem stopień po stopniu, trzymając się poręczy. Mimo że od śniadania minęła co najwyżej godzina, czułem w żołądku potworne ssanie. Dopadła mnie jedna z wyniszczających Leningrad plag – głód. Zapukałem i poczekawszy na wezwanie, wszedłem do gabinetu generała. Manuilski, szczupły, siwy mężczyzna pod 60, przywitał się ze mną serdecznym uściskiem dłoni, ale widoczny na jego twarzy szeroki uśmiech nie obejmował oczu. W czym mogę pomóc, poruczniku? Zagaił. Majorze, poprawiłem, pokazując dokumenty. Prowadzę śledztwo w sprawie ataków na żołnierzy. Wiecie, towarzyszu generale, tych rytualnych. Skinął ze sposępniałą nagle twarzą. Co prawda, starano się całą sprawę utrzymać w tajemnicy, ale ludzie, jak to ludzie, plotkowali. Zresztą Manuilski miał zapewne dostęp do najbardziej nawet tajnych informacji. Jak mogę pomóc? Powtórzył, wskazując mi krzesło, sam zasiadł za biurkiem. W zasadzie potrzebuję jedynie pomocy przedstawiciela NKWD, poinformowałem. Z dostępem do akt personalnych oficerów. Macie tu kogoś takiego, prawda? Bezpieczeństwo sztabu wymaga... Przerwał mi gestem. Sięgnął po telefon. Towarzyszu Kutiepow, proszę do mnie. Rzucił szorstko w słuchawkę. Koniaku, majorze? Zaproponował. Odrobinę, nie chciałbym się spić na służbie. Odparłem z krzywym uśmieszkiem. Racje żywnościowe porucznika nie są zbyt obfite. Wyjaśniłem, widząc uniesione brwi rozmówcy. A na pusty żołądek? No tak. Wasz kamuflaż. Mruknął w zamyśleniu. Wystawił na biurko butelkę gruzińskiego koniaku. Rozlał do kryształowych kieliszków, wyjąwszy z szafki puszkę kawioru i kilka kromek razowego chleba, zaprosił gestem do poczęstunku. Za Gieru! Wzniósł toast, używając stosowanej od niedawna nazwy wojennej rozwiedki. Za armię! Odwzajemniłem się, unosząc szkło. To dobrze, że armia prowadzi śledztwo dotyczące armii, odezwał się po chwili. NKWD jest czasami zbyt... Nie dokończył, zacisnąwszy usta. Proszę się nie krępować, powiedział, widząc, jakim spojrzeniem obrzucam chleb. Mamy czas. Mimo że towarzysz Kutiepow ma gabinet w końcu korytarza, raczej nie należy się go spodziewać wcześniej niż za kwadrans, oznajmił kwaśno. Mruknąłem coś niezobowiązująco, pochłaniając żarłocznie obłożoną kawiorem kromkę. Manuilski, jak wielu innych wojskowych, miał nadzieję, że główno je, raz wiedywatielno je uprawlenie, stanie po stronie armii w ewentualnym starciu z bezpieką. Nie miałem zamiaru rozwiewać jego złudzeń, ale musiałbym być idiotą, aby dążyć do konfrontacji z NKWD. Ono, mimo wielu niepowodzeń, nadal było potęgą. Wojenna ja rozwiedka walczyła o prawo do istnienia. Zapewne musi się pan wyprawiać w miasto, majorze, przy tej temperaturze... Zawiesił głos, spoglądając na mnie z pytaniem w oczach. Przytaknąłem. Zastanawiając się, dlaczego zamiast obowiązującej formy towarzyszu użył słowa gospodin, gospodin major. To brzmiało jak przed rewolucją. Wyraz sympatii? Solidarność oficera armii z drugim oficerem, a może niechęć do NKWD? Mógłbym oddelegować pana czasowo do sztabu, przyznać wóz z kierowcą i... Zawahał się. I racje żywnościowe przysługujące majorowi sztabu. Tyle, że pobranie tego przydziału pewnie by was zdekonspirowało. Niekoniecznie, odparłem po namyśle. Mógłbym realizować swoje kartki żywnościowe bezpośrednio w kuchni oficerskiej. Jej szefowa jest moją dobrą znajomą. Tak, to chyba niezły pomysł, przyznał. Wypełnił szybko dwa wyjęte z szuflady formularze. Podpisał i przybiwszy pieczątkę przesunął w moją stronę. Jeden z nich stwierdzał, że jestem oficerem do specjalnych poruczeń generała Manuilskiego, w związku z czym przysługuje mi prawo do korzystania z samochodu służbowego. Drugi upoważniał do pobierania racji żywnościowych majora sztabu Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Zanim zdążyłem podziękować, rozległo się pukanie i do gabinetu wszedł krępy oficer o chłodnych, niebieskich oczach. Pułkownik Kutiepow na rozkaz. Zameldował się, stuknąwszy obcasami. Spocznijcie, towarzyszu. Odparł zimnym, jak wzrok tamtego, głosem Manuilski. Kutiepow rozejrzał się po pomieszczeniu i przysunąwszy do biurka krzesło, przysiadł na nim, nonszalancko zakładając nogę na nogę. Czym mogę służyć, generale? Zapytał z podszytą drwiną uprzejmością, a raczej czym może wam służyć NKWD. Dłonie. Zdumiewająco delikatne i zadbane, jak na przedstawiciela mas pracujących w Narodnym Komisariacie Wnętrznych Dzieł. Pułkownik złożył skromnie na podołku. Nie gestykulował jak jarmarczny kuglarz. Nie musiał. Zapewne dokonywał wielokrotnie sztuczek, które nie przyszłyby do głowy najwybitniejszemu nawet prestidigitatorowi. Był lepszy niż cyrkowy magik i wiedział o tym. Kiedy chciałaby ktoś zniknął, nie stosował sprytnych trików, nie używał zapadni. Znał inne sposoby. Westchnąłem. Moje marzenie, aby nie wchodzić w drogę reprezentowanej przez niego instytucji, gwałtownie zderzyło się z rzeczywistością. Kutiepow nie wyglądał na kogoś, kto chciałby mi pomóc w prowadzeniu śledztwa. Niemniej jednak jego pomoc była mi niezbędna. Nie miałem sił i środków, żeby doprowadzić je samodzielnie do końca. Kiedy widzicie, towarzyszu, tak naprawdę to waszej pomocy potrzebuje bratnia służba. Wymamrotał, udając roztargnienie manuilski. Gieru, dorzucił. Ostatnie słowo zabrzmiało niczym trzaśnięcie z bicza. Jestem pewien, że bez problemu dopracujemy, a szczegóły. Odparł bez mrugnięcia okiem NKWD-ista. Na przyzwalający gest generała odmeldowaliśmy się i opuściliśmy gabinet. Najwyraźniej Manuilski miał zamiar kibicować mi z bezpiecznej odległości. Po chwili znowu siedziałem w cudzym gabinecie. Zza biurka mierzył mnie wzrokiem Kutiepow. Z wiszącego na ścianie portretu czujnie spoglądał Dzierżyński. Stojące wzdłuż ścian regały wypełniały akta. Tym razem gospodarz nie zaproponował poczęstunku. Nie uśmiechnął się. Czekał. Potrzebna mi teczka pułkownika Bieliajewa. Wykaz znajomych, kochanek, przyjaciół. Zagaiłem. Nie macie własnej? Zdziwił się obłudnie Kutiepow. Coś takiego nie wystawia najlepszego świadectwa. Przerwałem mu ospałym gestem. Podsunąłem pod nos wyjęty z kieszeni munduru dokument. Przeczytajcie. Poprosiłem. Wziął papier bez specjalnego zainteresowania. Prześliznął się wzrokiem po tekście, niemal niedostrzegalnie wzruszył ramionami. Te wszystkie pieczątki mają zapewne mną wstrząsnąć. Trzeci akapit od góry. Powiedziałem znużonym tonem. Znowu byłem głodny. Major Razumowski dokooptuje w Leningradzie do powołanego decyzją Głavkoma zespołu członków służb i wojsk, jakich uzna za przydatnych w prowadzonym przez siebie śledztwie. Przeczytał na głos. To wszystko? Spytał z udaną beztroską. Widać było, że ten fragment mu się nie spodobał. Zadrzeć z oficerem desygnowanym przez samego Stalina to wyjątkowo głupi sposób popełnienia samobójstwa. Fakt, że nigdy w życiu nie spotkałem głównodowodzącego, nie miał nic do rzeczy. Jednak każde dochodzenie można dyskretnie sabotować, dlatego wskazałem mu jeszcze jeden punkt. Działania zespołu dochodzeniowego podlegać będą wyłącznie ocenie Głavkoma. Czytał coraz wolniej Kutiepow. Teraz rozumiecie, pułkowniku? Ponieważ milczał, postanowiłem doprecyzować. Kiedy tylko skończymy naszą rozmowę, zejdę do pokoju łączności złożyć swój codzienny raport. Ponieważ towarzysz Stalin chce być na bieżąco informowany o sytuacji i zamelduje o fakcie włączenia do śledztwa doświadczonego pracownika leningradzkiego NKWD, pułkownika Kutiepowa. Od sukcesu mojej, a właściwie teraz naszej już misji, zależy los Leningradu. W razie niepowodzenia cały zespół zostanie rozstrzelany, tak przypuszczam, dodałem. Gdyby nawet udało się wam jakimś cudem uniknąć śmierci, wylądujecie w łagrze. A wiecie, co więźniowie robią z byłymi bezpieczniakami? Mimo panującego w pomieszczeniu chłodu, ze względu na przechowywane w gabinecie dokumenty nie ogrzewano go, zbyt łatwo byłoby zapruszyć ogień, na czole mojego rozmówcy pojawiły się krople potu. Wiedział. Co mam zrobić? Wyjąkał. Na początek udostępnić mi akta Bieliajewa. Muszę sprawdzić jego kochankę. Ma chyba na imię Wiera. Odparłem. Chcę ją przesłuchać i wolałbym, abyście to wy dokonali aresztowania i umieścili tę babę w takim miejscu, żebym... Kutiepow poderwał się z fotela i podszedł do jednego z regałów. Bieliajew, Bieliajew... Zamruczał, wodząc palcem po grzbietach ciasno opakowanych teczek. Nie trzymam w tym miejscu wszystkich dokumentów, wyjaśnił. Mamy specjalne archiwum na parterze, ale Bieliajew jest pułkownikiem, więc jego dosie powinno tu być. Nie znacie go? NKWD-ista westchnął i spojrzał na mnie z politowaniem. W leningradzkim okręgu wojskowym służy ponad 120 pułkowników. Nie znam osobiście nawet połowy. Jest! Powiedział wyjmując ze stęknięciem sporą kartonową teczkę. Rzucił z trzaskiem akta na biurko, zdmuchnął kurz i zaczął przeglądać. Cofnąłem wyciągniętą odruchowo po dokumenty rękę. Te dane, jak i nasze archiwum, skinął w stronę regałów, są oczywiście do waszej dyspozycji, majorze, ale sam znajdę szybciej notatkę o znajomych Bieliajewa. Osobiście ją sporządzałem. W głosie Kutiepowa nie zauważyłem agresji, raczej chłodną uprzejmość, co wcale mi się nie spodobało. Świadczyło o inteligencji. Najwyraźniej Kutiepow zrozumiał od razu, że jesteśmy chwilowo od siebie zależni, niczym para akrobatów na trapezie. Jednak później, kiedy skończy się wspólny występ, przyjdzie czas na wyrównanie rachunków. To było równie pewne, co zachód słońca. Wiera Bachałowa, 29 lat, kapitan wojsk łączności, powiedział, nasadziwszy na nos binokle. Jeśli chcecie, za godzinę pani kapitan będzie na was czekała. Zastanowił się przez chwilę w 11. Przydzielić wam samochód? Spytał troskliwie. Podziękowałem uprzejmie. Co prawda więzienie numer 11 leningradzkiego garnizonu wojskowego znajdowało się kawał drogi od sztabu, ale dzięki generałowi Manuilskiemu miałem już transport.